Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował, wydanie działacza Falun Gong Zhehui Ali komunistycznym Chinom jest niedopuszczalne. Nakazał natychmiastowe zwolnienie go z aresztu. Warszawa, Białołęka.
Sam nie mogę uwierzyć, że ta gehenna mojego klienta trwająca ponad 2 lata właśnie się przed chwilą skończyła.
Liczyliśmy na to i modliliśmy się i to jest wspaniała wiadomość.
W dniu dzisiejszym, w momencie kiedy odbiorę go z aresztu, zostanie zawieziony do mieszkania, które zostanie wynajęte na jego potrzeby i będziemy kontaktowali się zarówno z władzami Królestwa Szwecji, czyli jego obecnej ojczyzny, jak również z adwokatem w Sztokholmie, z którym współpracujemy od pewnego czasu, żeby zbadać, jaka w tej sytuacji byłaby jego sytuacja na terenie Królestwa Szwecji, czyli jego ojczyzny.
Ja chciałam przypomnieć nazwiska: dr Przemysław Tarwacki, główny specjalista w Zespole Prawa Karnego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, mecenas Michał Hara, również od Rzecznika Praw Obywatelskich zajął się tą sprawą i także był naszym gościem, Bartosz Żurawicz, dziennikarz TVN-u, który również przygotowywał szereg materiałów na temat sprawy Zhehui Ali.
Tak, przede wszystkim podziękowania i gratulacje należą się Zespołu Prawa Karnego, Biura Rzecznika Obywatelskich, przede wszystkim bardzo fachowej i oddanej sprawie grupie osób, które od strony prawnej te kwestie analizują i przedstawią rekomendacje działania Rzecznika Praw Obywatelskich.
Rola mediów była tutaj też bardzo, bardzo ważna. Ja myślę, że Państwa materiały, z tego co docierały do mnie informacje z całego świata, przebiły się. Wiem, że Financial Times napisał jakiś dosyć duży artykuł na ten temat. Wiem, że to przeszło NBCH przez Kanadę, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię. Bardzo, bardzo uważnie przyglądano się tej sprawie, zresztą też dzięki Państwa programowi z wiadomych względów na Tajwanie. Także jeżeli mówimy o ojcach sukcesu, to oczywiście nie możemy zapominać o Państwu, bo Państwo odegraliście też bardzo istotną rolę w dochodzeniu do tej sprawiedliwości, która się dzisiaj na szczęście zadziała. Ja jeszcze raz chciałbym serdecznie Państwu podziękować. Bardzo, bardzo dziękuję. Jestem bardzo szczęśliwy dzisiaj i nie traktuję tego tylko jako sukces zawodowy, bo nasuwa mi się zawsze w takich sytuacjach takie powiedzenie, że ratując jednego człowieka, ratując jedno życie, ratujesz cały świat. Wiadomo, że ono pochodzi z czasów dużo bardziej mrocznych, prawda? Ale myślę, że coś w tym jest i to jest dla mnie szczególnie ważne.
Chiński milioner, kiedyś polityk, dwukrotnie zasiadający w chińskim parlamencie.
W 2012 roku wyjechał z komunistycznych Chin, osiedlił się w Szwecji i zaangażował w działalność ruchu Falun Gong, który jest prześladowany przez komunistyczne Chiny.
Pekin wysłał za nim list gończy, oskarżając go o rzekome przestępstwa finansowe.
Podczas służbowej podróży został zatrzymany na warszawskim Okęciu.
Zhehui Li przez 2 lata czekał w warszawskim areszcie na to, by polski wymiar sprawiedliwości zdecydował, czy wyda go komunistycznym Chinom.
Dziś jest już na wolności. Zapraszamy Państwa na naszą rozmowę z Zhehui Li. Eunika Chojecka. A z nami jest Zhehui Li. Witamy serdecznie w telewizji Idź Pod Prąd.
Bardzo dziękuję. Dziękuję za Państwa poparcie i zainteresowanie moją osobą.
To była przyjemność po naszej stronie. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, który będzie współprowadzić ten wywiad. Witam Cię serdecznie.
Witam ciebie, państwa. No i wielką, wielką radość mam, że już pan jest na wolności.
Dziękuję.
Niech pan nam pozwoli cofnąć się w czasie. Jak pan się znalazł w warszawskim areszcie? Jak przebiegało pana zatrzymanie w Polsce?
Leciałem do Rumunii tranzytem przez Polskę i w sposób zupełnie dziwny i niewytłumaczalny zostałem zatrzymany na warszawskim lotnisku.
Jak zachowywały się polskie służby na początku i później w areszcie Warszawa-Białołęka wobec pana?
Służby zachowały się przyzwoicie. Można powiedzieć, że nawet troszczono się o mnie.
A jak wyglądały relacje z innymi osobami? Czy miał pan jakieś problemy od współwięźniów czy innego personelu?
Nie było żadnych problemów. Wszyscy okazywali mi troskę.
Z naszych informacji, o tym mówił mecenas Kitaj Grodzki, czyli pana adwokat, wynikało, że został pan zamknięty w jednej celi z oskarżonym o szpiegostwo na rzecz komunistycznych Chin, byłym dyrektorem Huawei Polska. Jak pan na to zareagował? Jak się pan czuł?
Gdy spotkaliśmy się w jednej celi, obaj trzymaliśmy się jednej zasady, że ani on, ani ja nie rozpoczynamy tematów związanych z naszymi problemami, czyli powodami naszego aresztowania. Dlatego mogliśmy przebywać w celi jako przyjaciele. Nie było żadnych problemów.
A co było najgorsze dla pana podczas tego dwuletniego pobytu w areszcie?
Najstraszniejszą rzeczą, jaka przytrafiła mi się w czasie pobytu w areszcie, był stres i świadomość tego, że nie wiem, co mnie czeka. Nie wiedziałem, jaka droga jest przede mną, co mnie czeka, czy zostanę wydany Chinom, czy nie zostanę wydany.
Mówił pan w takim oświadczeniu, które zostało opublikowane przez TVN24, że w Chinach czeka go śmierć. Dlaczego pan tak sądził?
Wiem, że Chiny nie odpuściłyby mi. Jako wyznawca Falun Gong zostałbym stracony lub zamęczony.
Czy uważa pan, że te zarzuty chińskie dotyczące spraw finansowych są przykrywką dla prześladowania ze względu na pana zaangażowanie religijne?
Chińskie władze mogą sięgać po jakiekolwiek sposoby i wykorzystywać jakiekolwiek wymówki do tego, by kogoś ścigać i prześladować. W moim odczuciu to, że akurat oskarżono mnie o przestępstwa gospodarcze, wynika z tego, że w opinii chińskich władz była to najwygodniejsza i najbardziej odpowiednia wymówka do tego, by wysunąć oskarżenia wobec mnie.
W wywiadzie dla TVN24 powiedział pan, że był gotowy już na śmierć i spisał testament. Czy nie wierzył pan w polski wymiar sprawiedliwości?
Na początku nie wiedziałem, jak działa polski wymiar sprawiedliwości, na ile on jest obiektywny. Chciałem być gotowy na wszystko. Chiny są krajem, który jest obecny praktycznie wszędzie. Jeśli chcą kogoś dopaść, to na pewno znajdą sposób, by osiągnąć swój cel. Nie byłem pewien, jak to się potoczy.
Jak pan myśli, dlaczego władze chińskie tak ostro prześladują wyznawców Falun Gong, chrześcijan, Ujgurów, w ogóle wszelką taką aktywność religijną?
Jeżeli chodzi o ruch Falun Gong, to nie jest to ruch polityczny, tylko ruch religijno-filozoficzny. Natomiast liczba sympatyków ruchu Falun Gong była tak duża, że chińskie władze zaczęły się obawiać, że może to zagrażać ich istnieniu, ich władzy. Dlatego rozpoczęły prześladowania ruchu.
Czy inni przedstawiciele drogi Falun Gong w Europie, w Polsce, w Szwecji też spotykają się z jakimiś prześladowaniami ze strony władz chińskich?
Naturalnie, członkowie ruchu Falun Gong, osoby wspierające lub jawnie działające w tym ruchu są na celowniku władz chińskich i z pewnością nigdy nie będą mogły wrócić do Chin.
popiera pan Falun Gong. Media Falun Gong mają bardzo antykomunistyczny charakter. A kiedy pan zrozumiał, że komunizm to zło?
Nie byłem członkiem Komunistycznej Partii Chin. Byłem dwukrotnie wybierany jako przedstawiciel chińskiego parlamentu i byłem również członkiem Młodzieżówki Komunistycznej.
Czy był w pana życiu taki moment, kiedy pan zrozumiał, że komunizm jest zły, że coś w tym chińskim komunizmie jest nie tak?
Tak naprawdę dopiero po przyjeździe do Szwecji mogłem na pewne sprawy spojrzeć inaczej. Jako deputowany do Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych przez dwie kadencje miałem możliwość zobaczyć różne rzeczy, ale oczywiście miałem świadomość, że w Chinach demokracji nie ma i być nie może. Natomiast po przyjeździe do Szwecji otworzyły mi się oczy, zobaczyłem, jak żyją ludzie, jak demokracja wygląda naprawdę. I to był ten moment przełomowy.
Ja chciałam jeszcze wrócić do polskich władz, ponieważ Polska jawi się, polskie władze jawią się jako antykomunistyczne, demokratyczne. Jak pan reagował na te kolejne decyzje polskich sądów, na początku okręgowego, później apelacyjnego, że nie ma przeciwwskazań, żeby wydać pana komunistycznym Chinom?
Nie mogłem zaakceptować decyzji polskich sądów, jakie wydano wobec mnie, będąc świadomy tego, że jestem obywatelem państwa, które jest członkiem Unii Europejskiej. Z drugiej strony wszystkie zarzuty, jakie wysunięto wobec mnie, są całkowicie wyssane z palca. Trudno było mi się z tym pogodzić. Nie mogłem tego zaakceptować.
A co pomogło panu przetrwać ten czas takiej ogromnej frustracji, niepewności, no i 2 lat w areszcie?
Tak naprawdę ten najtrudniejszy okres pozwoliło mi przetrwać wsparcie ze strony innych wyznawców Falun Gong, którzy przez cały czas próbowali mi pomóc. Miałem bardzo dobrego adwokata, który niezwykle zaangażował się w moją sprawę. To dawało mi wiarę i oparcie do tego, by wytrwać. Ale naprawdę był to niezwykle bolesny okres w moim życiu.
Wiemy o zaangażowaniu pana mecenasa Kitaj Grodzkiego i jeszcze raz wielkie podziękowania za jego pracę. Udało się też powiadomić media, najpierw TVN, a potem nasza telewizja. Zaczęliśmy prawie co tydzień, czy nawet częściej mówić o pana sprawie. Też zachęciliśmy naszych widzów, żeby wysyłali panu słowa wsparcia. Czy coś dotarło z tego do pana?
Jestem niezmiernie wdzięczny obu telewizjom za zainteresowanie moją sprawą. Po tym, jak zostały wyemitowane programy w TVN24 oraz telewizji Idź Pod Prąd, otrzymałem bardzo dużo wyrazów poparcia i wsparcia od zupełnie nieznanych mi osób. Sądzę, że to był przełomowy moment. W chwili, kiedy media zainteresowały się moją sprawą, wszystko zaczęło się zmieniać. Wierzę, że gdyby nie pomoc mediów, czyli obu stacji telewizyjnych, to nie wiem kiedy i czy w ogóle mógłbym z aresztu wyjść na wolność.
Mam nadzieję, że to wsparcie zwykłych, anonimowych Polaków sprawi, że będzie pan mimo wszystko miał pozytywne wspomnienia z Polski i myśli o Polsce.
Z całą pewnością. Pomimo tego, że w Polsce spędziłem w zamknięciu 2 lata, to po wyjściu z aresztu, po odzyskaniu wolności, spotkałem się z serdecznym przyjęciem ze strony Polaków, z wyrazami współczucia i poparcia. Z pewnością tego im nie zapomnę.
Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim widzom telewizji Idź Pod Prąd, którzy zaangażowali się w akcję wysyłania listów poparcia dla pana Dzhuhwayali do aresztu Warszawa Białołęka. Ja jeszcze chciałam bardzo serdecznie podziękować oczywiście Rzecznikowi Praw Obywatelskich, doktorowi Adamowi Bodnarowi za pomoc w tej sprawie, a także mecenasowi Michałowi Harze i doktorowi Przemysławowi Tarwackiemu z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i dziennikarzom, redaktor Hannie Shen, naszej korespondentce na Tajwanie, a także redaktorowi Bartoszowi Żurawiczowi z TVN24. Proszę nam jeszcze powiedzieć o innych zatrzymanych. Do pana celi trafił Tajwańczyk, którego ekstradycji również domagają się komunistyczne Chiny. Jego los jest teraz w rękach ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Co by pan powiedział ministrowi sprawiedliwości w tej sprawie, w sprawie Tajwańczyka, który oczekuje na jego decyzję?
Pozdrawiam tego pana, który razem ze mną przebywał w celi i pochodzi z Tajwanu. Razem wspieraliśmy się w tym trudnym czasie. Jestem przekonany, że jego ekstradycja do Chin, w którą on nadal jeszcze wierzy, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Potencjalna ekstradycja Tajwańczyka do Chin na pewno zakończy się jego śmiercią. Chciałbym powiedzieć panu ministrowi i Ministerstwu Sprawiedliwości jedno zdanie. Darujcie mu życie. Polska jest krajem demokratycznym. Polski system sprawiedliwości jest systemem sprawiedliwym. Nie powinno się go wydawać na pewną śmierć.
Będziemy się starali nagłośnić też tę sprawę i przekazać pana apel do ministra sprawiedliwości, ale chciałem jeszcze zapytać o innego obywatela Chin, który również w tym samym czasie przebywał w areszcie, ale który nie wytrzymał tej presji i popełnił samobójstwo w celi. Czy rozmawiał pan z nim, czy może pan nam coś więcej powiedzieć o tej tragicznej sprawie?
Śmierć pana Yuhao wywarła na nas piorunujące wrażenie. Nie spodziewaliśmy się, że tak młody człowiek może tak szybko zakończyć swoje życie. Mam wiele zastrzeżeń do zarzutów strony chińskiej wobec niego.
Przejdźmy do momentu, kiedy pan dowiedział się, że wychodzi na wolność. Jak to było? Jakby mógł pan opisać ten moment i jak się pan wtedy czuł?
W tamtym momencie byłem bardzo podekscytowany, niezwykle podekscytowany. Moje serce wypełniała wdzięczność wobec wszystkich osób, które przyczyniły się do mojego uwolnienia. Bardzo dziękuję wszystkim przyjaciołom z mediów za poparcie i za pomoc, jaką mi ofiarowaliście. Jestem bardzo wdzięczny mojemu adwokatowi, jestem wdzięczny pracownikom ambasady szwedzkiej w Polsce, jestem wdzięczny moim współwyznawcom Falun Gong za ich poparcie i tym wszystkim ludziom z Polski i Szwecji, którym mój los nie był obojętny.
My rozmawialiśmy z mecenasem Kitaj Grodzkim właśnie, kiedy jechał do pana, żeby zabrać pana z aresztu i rzeczywiście był bardzo zaskoczony. Nie ukrywał zaskoczenia, jeśli chodzi o decyzję sądu apelacyjnego, bo to już był któryś raz jego wniosku o to, żeby pana wypuścić z aresztu. My również jako protestanci bardzo modliliśmy się o to, żeby pan w końcu wyszedł na wolność.
Wprawdzie mój adwokat, pan Kitaj Grodzki, był może nieco zaskoczony, ale ja, kiedy uzyskałem już orzeczenie z Sądu Najwyższego o kasacji poprzedniego postanowienia Sądu Apelacyjnego, wierzyłem, że wyjdę na wolność. Czytałem treść tego orzeczenia i wiedziałem, że prędzej czy później do tego dojdzie. Polska jest mimo wszystko krajem demokratycznym, a poza tym wierzyłem w to, ponieważ jestem człowiekiem niewinnym, nie zrobiłem niczego złego.
Jak potoczy się dalej pana sprawa, jak długo jeszcze musi pan pozostać w Polsce, no i jakie ma pan dalsze plany?
Bardzo żałuję, ale nie wiem, kiedy będę mógł wrócić do Szwecji, do domu, ponieważ w Szwecji list gończy, który za mną wystawiono, nie został jeszcze skasowany. Wygląda na to, że Polska jest teraz dla mnie najbezpieczniejszym miejscem. Wierzę, że moje sprawy nie zostały jeszcze do końca wyjaśnione. Wynika to chociażby z faktu, że na dwa dni przed moim uwolnieniem członkowie mojej rodziny pozostający w Chinach otrzymali telefon od policji, w którym informowano ich, by się przygotowali do przyjazdu do Pekinu, gdyż będą tam mogli spotkać się ze mną, kiedy zostanę wydany władzom chińskim. Po odzyskaniu wolności kilka dni później członkowie mojej rodziny otrzymali jeszcze telefon z sądu chińskiego, w którym przekonywano ich, że powinni mnie namówić do dobrowolnego powrotu do Chin. Brzmi to śmiesznie. Przede wszystkim teraz muszę czekać na wyjaśnienie mojego statusu w Szwecji. Muszę się upewnić, że po powrocie będę bezpieczny. Gdyby się okazało, że jest to niemożliwe, nie pozostaje mi nic innego, jak prowadzić dalsze życie w Polsce i tutaj układać swoje sprawy.
Mam nadzieję, że będzie pan miał wolność wyboru, ale oczywiście polecamy Polskę. Chciałem jeszcze zapytać, czy realne jest to, że pana rodzina w Chinach spotka się z jakimś prześladowaniem z powodu tego, że pan został uwolniony. No, na razie z aresztu, miejmy nadzieję, że w ogóle ze wszystkich zarzutów.
Niewykluczone, że w przyszłości będą spotykać się z nieprzyjemnościami, ale do tej pory jedyne, co ich spotkało, to były tylko te dwa telefony, o których mówiłem wcześniej.
Na koniec chciałam zapytać się, co nasi widzowie, co Polacy mogą zrobić, żeby panu pomóc?
Jestem bardzo wdzięczny polskim przyjaciołom, osobom, które wspierały mnie w Polsce. Bardzo dziękuję. Oprócz słów podziękowań nie chciałbym nikogo absorbować swoją osobą, ale i tak, na zakończenie, jeszcze raz bardzo dziękuję.
My będziemy pamiętać o panu, będziemy dalej informować naszych widzów, jak sprawa postępuje. Będziemy się też kontaktować z pańskim adwokatem, mecenasem Kitaj-Grodzkim, żeby mieć na bieżąco informacje i będziemy je w naszej telewizji podawać.
Dziękuję. Serdecznie wam dziękuję.
Mówił pan, że był bardzo podekscytowany, kiedy dowiedział się, że wychodzi na wolność. My również, kiedy dostaliśmy tę informację od mecenasa Kitaj-Grodzkiego, jako pierwsza telewizja, też byliśmy wzruszeni, nawet niektórym członkom naszej redakcji. No, skakali z radości, można powiedzieć.
Dziękuję.
Z nami był Zhihui Li, który jest już na wolności. Dziękujemy bardzo serdecznie za poświęcony nam czas.
Dziękuję. Z serca wam dziękuję.
A ze mną był również pastor Paweł Chojewski, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci bardzo.
To ja dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy, no może jeszcze nie pełny happy end, ale rzeczywiście pokazać sukces, pokazać triumf prawdy i wolności. Także chwała Bogu, cieszę się i do zobaczenia.
Eunika Chojecka, do zobaczenia.
Cieszę.
Dziękuję.